Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
I ksiądz Bosko zawsze radosny.
I święty Alfons zawsze miłosierny.
Czyli zaczynamy czas wzrastania, nie, zaproszenie na czas wzrastania w Częstochowie, czyli spotkanie Radia Maryja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą.
Maja na Jasnej Górze.
Zaczynamy około godziny 18, a skończymy?
Po godzinie 23.
No właśnie, i zaprasza ojciec Marcin Krupa
i ksiądz Antoni Balcerzak.
No, my też tam będziemy i
czekamy na was.
I czekamy na was, no, nie zawiedźcie.
Bo do tej pory słyszymy się tylko w radiu i odbieramy telefony.
Tak jest. A teraz będziemy mogli też tę komunikację
rozszerzyć. I osobiście się spotkać z wami, na co liczymy.
Liczymy. To już tyle, tak?
Amen. No,
amen. Zapraszamy.
25 maja.
Do Częstochowy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. To oczywiście był wcześniej zwiastun pielgrzymki, która jest za tydzień. Pozdrawiam serdecznie księdza Antoniego. Jego tutaj nie ma niestety z nami, ale są goście i to nie byle jacy goście. W naszym studiu nigdy nie ma byle jakich, chciałem zaznaczyć, ale to są szczególni goście, przynajmniej szczególni dla mnie, czy dla moich innych jeszcze współbraci, bo są to redemptoryści oczywiście. Ojciec Witold Baran.
Szczęść Boże.
Ojciec Piotr Grześkiewicz.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Obaj są współpracownikami, razem tworzą Centrum Powołań Duszpasterstwa Redemptorystów. Jakoś tak, dobrze mówisz?
To troszeczkę kolejność nie ta, ale ojcze, no dobrze. Dojdziemy do tego.
Dojdziemy do tego. Ale są z nami trzej młodzi przyjaciele. Nazwijmy.
Przyjaciele redemptorystów.
O, właśnie. Bo jest z nami Daniel, tak?
Szczęść Boże.
Jest z nami Irek.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I z nami jest również Łukasz, właśnie.
Szczęść Boże, witam.
Temat dzisiejszego czasu wzrastania, który również znajdziemy na naszym Facebooku, Facebook Czas Wzrastania. Zachęcamy do tego, żeby sobie tam zajrzeć, zobaczyć. Nie bój się, ludzi będziesz łowił. Tak, tak ojcze, o to chodzi? Czy jak to jest, ojcze Witoldzie?
Tak, to chociaż myślę, ojcze, że to gdybyśmy tylko pozostali na tym cytacie ewangelicznym, to niewiele by to jednak mimo wszystko mówiło i tłumaczyło, dlaczego dzisiaj taki właśnie temat. No więc trochę chcemy jakby usprawiedliwić się, że jesteśmy w Radiu Maryja. Mianowicie, no jakby się dobrze przyjrzeć, to wszyscy widzą, że kasztany kwitną. Matury są w trakcie, kończą się już nawet. Jest to taki bardzo szczególny czas dla wielu młodych ludzi. Czas zadawania sobie pytania i co dalej. Jeśli ktoś sobie to pytanie i co dalej zadaje, to czasem się tego nawet nie spodziewa, ale gdzieś Pan Bóg w sercu kieruje do niego zaproszenie. A może byś tak na drogę życia zakonnego wkroczył, a może byś kapłanem został. No i tak jak to było w przypadku świętego Piotra, pojawia się też ta obawa, czy na pewno, może też chęć ucieczki, może całe mnóstwo pytań przewalających się przez głowę nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. Niedawno zresztą jeden z maturzystów napisał do mnie: ojcze, nie wyspałem się, bo całą noc myślałem o tym, co ja mam robić w przyszłości i czy na pewno iść tą drogą, na którą czuję, że jakoś Pan Bóg mnie woła, na drogę życia zakonnego. No i też chcemy w tym czasie, dziś właśnie przez te dwie godzinki niecałe, tym młodym ludziom towarzyszyć, którzy niezależnie od tego, czy są właśnie maturzystami, czy są studentami, czy może jeszcze do matury mają kawałek i do podjęcia takich życiowych decyzji, chcemy im towarzyszyć i jakoś też z nimi się łączyć w tych różnych pytaniach, wątpliwościach. No a jak Pan Bóg pozwoli, to bardzo chętnie też będziemy na pytania dotyczące powołania, dotyczące tych różnych obaw odpowiadać.
A jeśli ktoś by już chciał, już niecierpliwy był z tego powodu, że chce zadać pytanie, to przypominamy, że można to zrobić na naszym Facebooku Czas Wzrastania pod tym banerem dzisiejszej audycji, taki żółty, żółto-czarny baner, dla niektórych taka podpowiedź. Może tam zadać się takie pytanie, a może też również zadać na naszej poczcie czw@radiomaria.pl. CZW, tak jak Czas Wzrastania, @radiomaria.pl. A w pewnym momencie też uruchomimy nasze telefony, także zapraszamy do tego, abyście byli razem z nami. Dzisiaj właśnie o tych tak obawach. Nie bój się, ludzi będziesz łowił, bo towarzyszą te obawy człowiekowi gdzieś, który no myśli, tak jak tutaj było ta przykład tego maturzysty, który całą noc nawet myślał, co ma w życiu robić, ale są obawy, jakiś lęk towarzyszy, tak? Mamy jakieś ważne decyzje w życiu podjąć, to towarzyszy coś takiego jak lęk. No ale może być, pojawić się pytanie, czy to jest normalne, tak? Czy to jest normalne, że się boję podjąć jakąś decyzję w życiu?
No tak, myślę, że ojcze, jak najbardziej normalne, bo każda decyzja, niezależnie od tego, jaką człowiek podejmuje, w zależności od tego, czy jest poważna i od powagi tej decyzji zależy też lęk człowieka. Im poważniejsza decyzja, tym większy lęk. Czasami jest to zupełnie normalne, naturalne i w zależności od tego, jak człowiek to swoje życie przeżywa i czy chce być za nie odpowiedzialny, czy nie, no to też ten lęk zaczyna się pojawiać. I myślę, że w kontekście matur, maturzyści doskonale o tym wiedzą, jak to jest, kiedy te kasztany kwitną i wiele wątpliwości i serce bije coraz mocniej, bo to nie tylko o maturę chodzi, ale o całe swoje życie i przyszłe. I człowiek gdzieś decyzję podejmuje i myśli, czy to jest ta droga, którą idę. Nie tylko chodzi o powołanie, myślę, zakonne czy kapłańskie w tym kontekście, ale również i małżeńskie. Przecież zdarza się tak, że pojawia się złotowłosa gdzieś na horyzoncie i człowiek sobie myśli, czy to jest ta moja wybrana, jedyna, tudzież jakiś królewicz na rumaku. I też niejedna może dziewczyna myśli, czy to jest ten, z którym chce spędzić całe swoje życie. No i też gdzieś jest ten lęk, prawda? On jest zupełnie zrozumiały, naturalny, normalny, ale wiadomo, że też lęk często może człowieka paraliżować, bo lęk jest czymś normalnym, ale może również człowieka sparaliżować do tego stopnia, że przez wiele lat, a może kilkanaście również, człowiek cały czas będzie się pytał, co chce w życiu robić, jaką drogą iść i cały czas gdzieś w jakimś rozkroku może stać i tej decyzji jakoś nie podejmować. Myślę, że na to się składa wiele czynników. Myślę, że czasy, w których żyjemy, w jakimś sensie są takimi, które nas gdzieś skłaniają do tego, żeby mieć poczucie pewności. Banalna sprawa, kupujemy spodnie, buty, jakiś sprzęt elektroniczny, człowiek chce gwarancji, że się nie popsuje. Chcemy mieć pewność, że to będzie nam służyło wiele, wiele lat. No a wiadomo, że też w przypadku życia i decyzji powołania, no to taka pewność jest też potrzebna i stąd się cały czas pytamy, czy i czego chce Pan Bóg od nas i jaka jest moja droga życia, jakie moje
powołanie. A jaka jest gwarancja?
Gwarancja...
No, jeżeli ktoś się pyta, czy mam iść tą drogą, drogą powołania, iść być księdzem, być redemptorystą, to jaką mam gwarancję?
Gwarancja jest taka, że jeśli to mówi Ci Jezus Chrystus, to przez cokolwiek musiałabyś, czy musiałbyś przejść, żeby tą drogą pójść, to będzie to droga zwycięstwa. To niekoniecznie będzie droga łatwa. Ale jeśli mówi ci w sercu Jezus Chrystus, nie bój się, ludzi będziesz łowił, czy łowiła, to ten jakby sukces nie zależy od ciebie. O sukces martwi się Chrystus. A ty... Jeśli chcesz rzeczywiście być szczęśliwa, szczęśliwy, to po prostu Chrystusowi zaufaj. Gwarancji takich, jak to właśnie mamy często w świecie, nie będziemy mieć. Nie będziemy mieć. Natomiast no, w którymś momencie po prostu przychodzi rzucić się w te ramiona Pana Jezusa i powiedzieć: Panie, ja Ci oddaję moje życie, a Ty rób z tym życiem, co chcesz. Ja postaram się z Tobą współpracować najlepiej, jak potrafię. Więc na pewno nikt nam gwarancji nie podbije, nikt nie da nam tej gwarancji na ileś lat, w takim sensie ziemskim. No ale myślę, że to jest chyba ten moment, kiedy właśnie zastanawiamy się nad swoim powołaniem, w którym sprawdza się bardzo mocno, może najbardziej w życiu, nasza wiara. Bo wiara się opiera na zaufaniu Chrystusowi. To nie znaczy, że będziemy raz dokonawszy wyboru, tak, że będziemy już całe życie jakimiś pewniakami. W ogóle Pan Bóg chyba nie lubi pewniaków, tak mi się wydaje, bo jeśli stajemy się pewniakami, to wybaczcie słowo, ale czasem stajemy się też cwaniakami. Musimy pamiętać o swojej słabości i to nawet dobrze, że czasem trochę zwątpimy w siebie, byleśmy nie zwątpili w tego, który nas powołuje.
Tak, nie pamiętam teraz, kto to powiedział, ale o chrześcijaństwie, że chrześcijaństwo to jest chodzenie po wodzie. Myślę, że spokojnie można by powiedzieć, że powołanie to również chodzenie po wodzie, po falach. I pewności też nie ma. Człowiek szuka tej pewności, ale traci grunt pod nogami w momencie, kiedy przestaje patrzeć na Chrystusa, tak jak święty Piotr Apostoł. Przestał patrzeć na Chrystusa, więc zaczął tonąć. Jeżeli mówimy o pewności powołania, to tylko i wyłącznie w kontekście Jezusa Chrystusa, Pana Boga, wpatrywania się w Niego i ciągłego pytania siebie samego, Panie Boże, dokąd mam iść?
Ja pamiętam też, któryś z naszych tam ojców jeszcze w seminarium nam opowiadał, to przed ślubami, to chyba jeszcze w nowicjacie, że popatrzmy na małżeństwo. Oni nie mają pewności co do siebie, tak? On nie ma pewności co do niej, nie ma stuprocentowej pewności, ani ona do niego stuprocentowej pewności. Chodzi tutaj o wierność, o tą miłość całą. A w przypadku no, osób konsekrowanych, tak? W przypadku czy kapłanów, my nie jesteśmy pewni, tak? Jako ludzie. Ale jest jedna strona tutaj pewna. Pan Bóg jest pewny, nie? Bo On jest wierny, On zawsze będzie wierny, bo jakby nie był wierny, to by zaprzeczył samemu sobie. Także tutaj z tej strony mamy tylko pewność i to mnie gdzieś tam jakoś mi to utkwiło. Bo rzeczywiście tak w życiu jest, Pan Bóg jest wierny. Chociaż ja nie byłbym, a On pomimo to jest jakoś wierny w tym wszystkim. Ale dobrze, bo myśmy tutaj już takie zrobili dywagacje, już poszliśmy w głęboką teologię. Mamy tutaj trzech młodzieńców. Powiedzcie, jakie obawy mogą mieć młodzi, na przykład w waszym wieku, albo wasi koledzy, wasze koleżanki, obawy przed pójściem do drogą kapłaństwa, drogą zakonną?
Myślę, że chodzi tutaj o pytania, które zadaje nasza podświadomość, jakby my sami sobie je zadajemy. Na przykład, czy mam wystarczająco dużo doświadczenia, czy będę w stanie nawracać drugą osobę, jeżeli sam nie upadłem jeszcze w tak poważny sposób, nie dotknąłem się o to dno. Też mi się też tak wydaje, że no, młodzi ludzie też często no, boją się tego, że jeszcze na przykład, że jeszcze nie skosztowali tego życia, na przykład studenckiego, że nie poznali, jeszcze nie zdążyli się zakochać. A tu już Pan Bóg wzywa. Ja uważam, że no nie należy się opierać, ponieważ z Chrystusem jeszcze nikt nie przegrał i na pewno nie przegra, więc no tak sądzę, tak myślę.
Według mnie młodzi ludzie boją się może tego, że tego obowiązku, który będzie na nich ciążył. Jeżeli pójdą za głosem Chrystusa, to biorą na siebie jednak na swoje barki jakiś krzyż, który daje im Chrystus. Ten krzyż jest ciężki i z drugiej strony jest przyjemnością dla tych ludzi, którzy za tym głosem idą. Mogą się opierać również dlatego, że nie wiedzą, jak to życie będzie wyglądało dokładnie, co oni z tego życia wyniosą, bo może już zakosztowali życia świeckiego, takiego dorosłego życia świeckiego ze świeckimi problemami, a nie wiedzą, jak to będzie wyglądało w życiu zakonnym, w życiu kapłańskim.
Łukasz? Tak, no mnie się wydaje tutaj, znaczy taki lęk, obawa, którą mam dziś w sobie na pewno, to taka wątpliwość, czy to rzeczywiście nie jest mój jakiś wymysł, to powołanie, prawda, czy myśli o kapłaństwie, czy to rzeczywiście pochodzi od Pana Boga. Prawda, czy czy to nie są tylko jakieś moje wyobrażenia o tym kapłaństwie i czy ja będę w stanie wytrwać, prawda? Czy to jest tak ugruntowane gdzieś wewnętrznie we mnie, prawda? Czy... No bo to jest decyzja później i trzeba za tym pójść. To jest, trzeba pójść przez całe życie. Trzeba nieść ten krzyż i trzeba, no wiadomo, tutaj z Chrystusem, który nigdy nas nie opuści, nie zostawi nas tutaj. Nie mam jakichś wątpliwości, ale mimo wszystko jakieś takie wewnętrzne przeczucie, czy rzeczywiście to, to nie jest tylko ode mnie, czy to nie są jakieś moje myśli, no...
W odpowiedzi na to, na te obawy, bo to różne były, czy tam obawa tego, że jestem no, człowiekiem grzesznym, tak? Drugie, że tam na przykład nie skosztowaliśmy życia, tak? Że ktoś tam nie skosztował jeszcze życia takiego w całości, nazwijmy to. Czy wytrwam, nie? To jest największa chyba obawa. Czy ja wytrwam, czy dam radę? W odpowiedzi na to proponuję, abyśmy wysłuchali słów człowieka, który wytrwał, który jest wielkim wzorem dla nas i który nam doda chyba i wszystkim doda takiego takiej odwagi, po prostu odwagi.
Drodzy młodzi przyjaciele, w początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Duch in altum, wypłyć na głębie. To wezwanie wypowiedziano u brzegu Jeziora Galilejskiego, miało sens praktyczny. Była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieć. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał Piotr i zawierzył. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieć. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc: nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz. Duch in altum. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z was. Wypłyj na głębie. Zawierz Chrystusowi. Pokonaj słabość i niewęcenie. Na nowo wypłyj na głębie. Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa. Zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuję każdego i każdą z Was. Stale proszę Boga, ażeby prowadził Was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze Wam towarzyszy. Serca wszystkim błogosławia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
na głębie.
Troszkę nas uspokoiła ta pieśń, ale piękne słowa Ojca Świętego w tym wszystkim, które dodały odwagi, które gdzieś zachęcają, ale nie w taki, jakiś taki, nie wiem, sztuczny sposób, tak, taki tani, tanie hasełka w stylu chodź, będzie dobrze i tak dalej.
Będzie fajnie.
Będzie,
będzie fajnie.
Będzie fajnie. ale poprzez prawdę. Życie jest takie, jakie jest i wy nie jesteście z tego świata. Świat nie będzie tutaj z wami, nie będziecie kolegami dla świata. On nie będzie was, swoich kolegów, nie zrobi z was swoich kolegów, tylko wręcz przeciwnie.
Tak, tutaj nasi młodzi przyjaciele mówili przed chwilą też o krzyżu. Oczywiście, że pójście za Chrystusem wiąże się z ogromną radością i to, co Bóg daje człowiekowi, czyni serce człowieka radosnym, ale też nie można, właśnie tak jak ojciec mówi, w sposób tani mówić o powołaniu kapłańskim, zakonnym, że pójść tą drogą będzie fajnie. Nie, to jest też droga dźwigania krzyża, radosnego dźwigania krzyża, dlatego że dźwigamy ten krzyż idąc z Chrystusem w sercu. Natomiast myślę, że byłoby wielkim przekłamaniem mówienie właśnie na takiej zasadzie, że to jest droga do tego, żeby w życiu cały czas się śmiać. Nie, życie nie jest po to, żeby się cały czas śmiać. Życie jest też po to, żeby umieć zapłakać czasem, również z tymi, którzy płaczą, tak jak Chrystus. Cieszył się z tymi, którzy się cieszyli, płakał z tymi, którzy płakali. No i trzeba pamiętać, że skoro mamy naśladować Chrystusa, no to przecież Chrystus na drzewie krzyża wziął słabości nas wszystkich na swoje barki. A skoro my go mamy naśladować, to też gdzieś trzeba się liczyć z tym, że ten krzyż będzie uwierał w ramiona, bo trzeba będzie dźwigać i słabość swoją i słabość tych, którym będziemy posługiwać.
W międzyczasie też ludzie piszą na nasz Facebook Czas Wzrastania. Ojcze Piotrze, to tam jest napisane, co tam piszą
tak,
ludzie.
Marcin...
A też na czzw@radiomaria.pl, na taki adres mailowy, czzw@radiomaria.pl. Ale proszę, Ojcze Piotrze.
Tak, pozdrawiamy wszystkich, którzy piszą do nas. Marcin Wiśniewski napisał: bardzo trafiony temat w dobie kryzysu powołań. Ktoś może w zaciszu domowym usłyszeć, że ten głos w głębi to coś więcej. Szkoda tylko, że nie ma przedstawicielek zakonów żeńskich.
A propos, są przedstawicielki.
Od razu spełniamy tą prośbę.
Tak, od razu witamy na naszej antenie.
Mówisz i masz.
Siostrę Ewę, redemptorystkę z Bielska Białej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy, siostro.
Witam serdecznie, pozdrawiam całe Radio Maryja, ojców i młodych, którzy tam są zgromadzeni. Jestem taka bardzo pozytywnie zadziwiona taką mądrością i głębią teologiczną tego, o czym tam mówicie.
Siostro, no wierzymy, że to od Ducha Świętego pochodzi, także jeśli tak jest odbierane, to chwała Bogu. Natomiast też no, wydaje się, że trzeba... Tutaj spełniając tą prośbę i to oczekiwanie, którego byliśmy świadomi też, że będąc tu w męskim gronie, bardzo przynajmniej przy mikrofonach, to też będzie to oczekiwanie też żeńskiego głosu. No właśnie, zaprosiliśmy siostrę do wzięcia udziału w tej naszej audycji.
A przypomnijmy, siostra jest redemptorystką, a redemptorystki to zakon klauzurowy, zamknięty, właśnie kontemplacyjny.
Tak. Jedyny zresztą klasztor w Polsce, w Bielsku Białej. To już tak trochę podajemy na miary, jakby ktoś gdzieś myślał o życiu kontemplacyjnym za klauzurą, więc w Bielsku Białej są siostry redemptorystki. Ale wróćmy do tego, o co chcieliśmy siostrę tu zapytać. No, siostro, nie ma co ukrywać. Kiedy młoda dziewczyna, zresztą nie tylko dziewczyna, słyszy o klasztorze kontemplacyjnym, o klauzurze, to nie jedna z nich jest przerażona i od razu myśli, to na pewno nie jest moja droga, bo przecież mnie tam zamkną i świat mnie nie zobaczy i w ogóle to będzie koniec radości życia. Siostro, no ja myślę, że skoro siostra jest redemptorystką i nie rok, tylko już trochę dłużej, to pewnie siostra tak nie myślała, albo przynajmniej nie dała zwyciężyć takim myślom w sobie. Ale czy siostra no, miała jakieś wątpliwości? No bo jednak jest to decyzja bardzo radykalna. Wstąpienia na drogę życia konsekrowanego i to za klauzurą w klasztorze kontemplacyjnym.
Tak. Właściwie myślę, że jest to tak radykalna decyzja, że jest jakiś taki mały cud, kiedy człowiek się na to decyduje, żeby iść za Panem Jezusem. Ale myślę, że każde powołanie jest takim małym cudem. Że jednak tą decyzję jakby podejmujemy razem z Panem Bogiem i bez Niego to ani pójście tą drogą nie ma sensu, ani nie mamy takiej siły, żeby się na tą możliwość otworzyć. Ale wracając do mnie, to ja tak jakoś parę lat się rodziło to we mnie, to powołanie i ta myśl, żeby zostać redemptorystką. I przywołam tutaj ojca Jana Mikruta, który był duszpasterzem akademickim, duszpasterzem naszej grupy modlitewnej w Gliwicach, do której należałam. I właściwie to on bardzo poważnie traktował życie duchowe, życie z Panem Bogiem i trafiłam na seminarium odnowy w Duchu Świętym, które on prowadził i codziennie rozważaliśmy, każdy w domu rozważał dany jakiś urywek Pisma Świętego. Staraliśmy się naprawdę żyć tym Bożym Słowem. I tak to jakoś było potem, że wracała mi często myśl taka właśnie, że ja to właściwie to chciałabym tak na całego za Panem Jezusem, że może On mnie woła. A czy to nie jest, i takie wątpliwości, czy to nie jest tylko takie moje złudzenie. Wydawało mi się to bardzo takie piękne, radosne, taki zaszczyt, że Pan Jezus mnie wybiera, że chce mnie dla siebie. A potem zaczęły rodzić się wątpliwości. I może to tak było raz wątpliwości, raz radość, tak się to wszystko przeplatało. Aż ofiarował mi Pan Jezus w czasie spotkania modlitewnego takie słowo z Księgi Ozeasza. Przyjście Pana jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nawadnia ziemię. Taka obietnica Jego wierności i tam to słowo kończyło się szóstym wersetem z szóstego rozdziału Księgi Ozeasza. Miłości pragnę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. I to było dla mnie bardzo ważne, bo zrozumiałam, że krwawa ofiara czy jakieś takie cierpienie nie jest moją drogą. Że ja mam iść drogą miłości i poznania Pana Boga, ale żeby Go poznać, no to trzeba zejść na głębie. I ta głębia mnie fascynowała, pociągała. To znaczy, myślę, że Bóg jest fascynujący, że Pan Jezus wciąż na nowo przychodzi każdego dnia inaczej w swoim słowie, w ludziach, których spotykamy, w wydarzeniach życia, prowadzi nas i to jest piękne. Ja myślę, że wracając do tamtej rzeczywistości, która była trochę szara jeszcze w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, tak w PRL-u, wtedy podejmowałam decyzję, to te spotkania modlitewne, ten obszar przebywania w grupie ludzi, którzy się modlą, uwielbiają Pana Boga, czytają, słuchają Jego słowo, dzielą się tym, był dla mnie takim jasnym, taką jasną przestrzenią, jasnym punktem w moim życiu, takim miejscem, do którego wracałam. Myślę, że doświadczyłam też trochę krzyża w życiu, takiego trudu, właściwie trudu, który może nie był krzyżem Chrystusa, tylko trudem. I dlatego może łatwiej mi było rozpoznać w Jezusie kogoś, kto mnie wyzwala, kto daje mi zbawienie, kto otwiera nowe perspektywy, nową drogę, kto daje mi szczęście. Myślę też, że szczęście jest takim argumentem, który nas pociąga do drogi życia konsekrowanego. Że to nie tylko to, że my chcemy nieść to szczęście innym, to też to jest bardzo ważne. Chcemy nieść Ewangelię, chcemy pomagać Jezusowi w zbawianiu świata, ale przede wszystkim myślę, że każdy z nas w głębi serca bardzo pragnie być szczęśliwy, a jednak z Jezusem można być szczęśliwym, chociaż to nie jest łatwe szczęście. Jest to właśnie takie schodzenie na głębie, ale bardzo piękne.
Dziękujemy, siostro, za to świadectwo, bo tego trzeba było nam właśnie, że to powołanie też jest odkrywane i te siły są czerpane skąd? Z modlitwy. To tak jednoznacznie wybrzmiało, że ta modlitwa, bycie z Jezusem...
Słowo Boże.
Tak, modlitwa jest taką przestrzenią bardzo... fascynującą dla mnie. I właściwie właśnie jeszcze na początku mojej drogi powołania odkryłam jej moc. Odkryłam na początku, że modlitwa przemienia mnie samą, że napełnia moje serce pokojem, że ja inaczej zaczynam odbierać rzeczywistość, że mam więcej radości, kiedy dużo się modlę. No takie doświadczenie bliskości Jezusa, bliskości Boga. Tak było dla mnie bardzo ważne. I potem odkryłam, że przez modlitwę ja mogę też pomagać innym, że mogę modlić się za innych, że oni wtedy doświadczają jakiejś szczególnej łaski. I to jest doświadczenie, które towarzyszy mi ciągle, W naszej wspólnocie często modlimy się w intencjach różnych ludzi. Powierzają nam swoje sprawy, swoje bolączki, swoje cierpienia. I często owoce tej modlitwy są wielką nagrodą, wielką radością dla nas. Chociaż no nie dla owoców się modlimy, wierzymy, że u Pana Boga wszystkie modlitwy znajdują jakąś odpowiedź. To jednak jest wielką radością, kiedy na przykład modlimy się o potomstwo dla małżeństwa jakiegoś, a potem się okazuje, że urodziło się dzieciątko, chociaż może nawet lekarze nie dawali szansy. Kiedy ktoś też, radością jest też, kiedy ktoś cierpi i potem dziękuje za modlitwę, bo doświadczył ulgi w cierpieniu. Ostatnio taka była intencja nietypowa. Dzwoniła jakaś pani, że rok temu z nią rozmawiałam i powierzała swojego męża chorego na nowotwór płuc, który nie umiał przyjąć tej, no, tej choroby, bardzo się buntował, nie chciał przystępować do sakramentów, chociaż wcześniej był pobożnym człowiekiem. A potem zadzwoniła, że on odszedł do Boga, on nie żyje, ale przyjął to wszystko z takim wielkim pokojem. I to też było takie dziękczynienie za modlitwę, że ona doświadczyła łaski dobrej śmierci tego męża. Czyli różne są te intencje, od narodzin po śmierć, od zdrowia po różne problemy rodzinne. My się w tych intencjach zawsze modlimy, powierzamy wszystkich ludzi i doświadczamy tego, że modlitwa ma jakąś taką wielką moc, że często Pan Bóg po prostu tak sobie upodobał, że pragnie, żebyśmy się do Niego modlili, prosili Go o wszystkie sprawy, powierzali Mu nasze życie, nasze sprawy i sprawy innych. Nie wiadomo czemu, właściwie nie mógłby udzielić tego wszystkiego, a może wiadomo, może dlatego, że mamy się uczyć pokory, że mamy uczyć się miłości właśnie przez tą drogę modlitwy. Ona przemienia nas i tych, za których się modlimy.
Tak, siostra, mam takie pytanie do siostry, może bardzo osobiste, ale czy siostra jest szczęśliwa za klauzurą?
Jestem szczęśliwa.
Bo tak często, siostra, jest, że często ludzie młodzi, z którymi się spotykamy, no i chłopaki, dziewczyny, może dziewczyny szczególnie, tak widzą na przykład sens życia czynnego, siostry zakony, ktoś tam pomaga biednym, pracuje w szkole, w przedszkolu, a nagle za klauzurą, no to nie dla mnie, gdzieś za kratami, chociaż u was krat nie ma, nie ale ma. Powiedzmy, ale z tego, co siostra mówi, no to można być szczęśliwym i można też pięknie swoje nie tylko chrześcijaństwo, ale również człowieczeństwo realizować, prawda?
Tak. Ja myślę, że jedna rzecz to jest wiara w to, że ta klauzura ma sens, ponieważ właśnie modlitwa ma wielką moc i świadectwem jest także samo istnienie wspólnoty, a poza tym my mamy taki charyzmat, że chcemy być żywą pamiątką istnienia Pana Jezusa, bliskości Pana Jezusa, chcemy być znakiem Jego miłości, także w tym sensie, że jako klasztor jesteśmy znakiem, ale także w tym sensie, że my spotykamy się z ludźmi, którzy chcą nas zobaczyć, którzy chcą nas usłyszeć i możemy rozmawiać na temat Pana Boga i jakoś ich zbliżać do Pana Boga. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że ja w tej klauzurze po prostu odkrywam jakieś takie no, bogactwo. Schodzenie na głębie jest wielkim darem od Pana Boga. Jest w tym jakieś bogactwo. Bogactwo życia z siostrami, w których każda otwiera się na obecność Jezusa, w których każda idzie jakąś drogą. Zdarza się, że jest trudno, czasem nie jest trudno, czasem doświadczamy wielkiej radości we wspólnocie. Jest też bogactwo spotkań z ludźmi, którzy przychodzą, proszą o modlitwę, dzielą z nami modlitwę brewiarzową, bo zapraszamy wszystkich na mszę świętą, na modlitwę brewiarzową do kaplicy. Czyli my nie jesteśmy odcięte od świata. Ale najważniejsze jest, myślę, taka wiara w bliskość Jezusa i w to, że On właśnie tak powolutku, kropelka po kropelce, każdego dnia przemienia moje serce. Ja kiedyś czytałam Jana od Krzyża, jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru, jeszcze jak byłam studentką. Zafascynował mnie tym, że tam opisuje drogę do zjednoczenia z Bogiem i tak zwane zjednoczenie przemieniające. A nasza matka założycielka, matka Teresa Krosta Roza, pisze też często o tym, że my uczestniczymy w życiu Trójcy Świętej. Że jest to jakaś tak zwana perychoreza, to takie słowo z greki, jakby taniec wewnątrz Trójcy pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem, który jest miłością. że my w ten taniec, w ten ruch miłości wewnątrz Trójcy jesteśmy zaproszeni. Każda z nas, każdy człowiek przez kontemplację, przez modlitwę, przez zgłębianie Słowa Bożego i przez życie takie otwarte na Bożą miłość, życie według przykazań, według Ewangelii, może być zaproszony w taką jakąś tajemniczą przestrzeń Trójcy Świętej. Jest to dla mnie fascynujące. Odkrywam to ciągle na nowo i odkrywam, jak Pan Bóg zaprasza na tą głębię moje siostry. No więc to jest piękne.
To się bardzo cieszymy ze szczęścia siostry, szczęścia innych sióstr. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie redemptorystki w Bielsku Białej.
Dziękuję.
Które jeszcze czuwają, może które już śpią, też pozdrawiamy.
Wszystkie. Siostra przekaże.
Dziękujemy siostrze za ten głos, za wprowadzenie właśnie nas i w tę mentalność człowieka, który jest powołany do życia w kontemplacji, właśnie w klasztorze.
No mam nadzieję, że Pan Jezus wciąż powołuje i że wciąż jakieś serca otwierają się na to Jego wołanie, na to wołanie Pana Jezusa, który potrzebuje ludzi, którzy będą Go kochać po prostu na tym świecie i to, że Go kochają, że kochają Go w taki sposób bardzo konkretny, ofiarowując Mu swoje życie każdego dnia na nowo, jest jakimś darem dla świata.
Siostrom, dziękujemy bardzo. Ja chciałem
cześć Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Chciałbym bardzo serdecznie siostrze podziękować za wszystko, co siostra powiedziała, ale wydaje mi się, że siostra wśród tych różnych spraw zwróciła uwagę na coś bardzo ważnego. Moi drodzy, czasem tak jest chyba w życiu w ogóle ludzi, ale może szczególnie ludzi młodych, że marzymy o fajerwerkach, że to jest trochę tak jak przed pokazem fajerwerków. Stajemy przed naszym życiem, które gdzieś tam się przed nami otwiera i tak sobie myślimy, a To by było fajne. O, może za chwilę coś wybuchnie, będzie super, kolorowo, jakiś błysk. I takie fajerwerki bym chciał, i takie, i inne. No i można tak właściwie przestać na takim pokazie fajerwerków całą noc. No i w którymś momencie jest ostatni z tych fajerwerków. No i dochodzimy do wniosku, że to się właśnie skończyło, no ale tak my jesteśmy w tym samym punkcie, w którym byliśmy. I coś chyba takiego czasem jest w życiu młodych ludzi, że chciałbym być szczęśliwy przez to, że właśnie będzie ciekawie, kolorowo, fajnie, że się będzie działo, że będzie po prostu zabawa, że będzie będą jakieś tam doznania, niekoniecznie zawsze rzeczywiście służące człowiekowi i że przez to moje życie uczynię szczęśliwym. I też myślę, że obawa czasem przed wstąpieniem do klasztoru wynika z tego, że ktoś sobie zdaje, ma taką jakby projekcję, bo ten taki to natchnienie płynie do nas ze świata, że w życiu musi być fajnie. I ktoś słyszy głos Pana Jezusa i myśli sobie, ale zaraz, czy tam będzie fajnie?
Pewnie, że będzie.
Tak, tylko właśnie, nie przez to, że będą co chwilę jakieś fajerwerki wybuchać.
Aczkolwiek w tych rzeczach, które uczestniczymy, nawet popatrzmy na taką spowiedź, ktoś przychodzi, spowiada się po iluś tam latach, bardzo się tego boi, a akurat Pan Bóg się posługuje konkretnym osobą, to było ojcem mną czy ojcem Piotrem, w tym momencie, aby rozgrzeszyć takiego człowieka, który miał wielki strach, wielkie, nie wiem, jakieś no jeszcze lęk w tym wszystkim, a Pan Bóg się takim tępym narzędziem posługuje. Jest fajerwerk, można powiedzieć, nie? To jest radość w tym momencie.
Jest radość, ale z czego ona właśnie płynie? Ona płynie, tutaj siostra bardzo mocno to podkreślała, ta radość płynie z życia zjednoczonego z Chrystusem. Tylko też, moi drodzy, bo to też może rodzić pewne obawy. Czy ja już jestem po prostu na 7 poziomie duchowości? Czy ja mogę wstąpić do klasztoru? Czy już to jest ten poziom, czy jeszcze nie? Spokojnie, to Bóg ma dokonać w nas wielkich rzeczy, a my mamy nastawić się właśnie, jeśli chcemy mówić o powołaniu, o decyzji jakiejś odnośnie drogi życia, to po prostu tylko mamy trochę zmienić jakby nasze nastawienie na odbiór, niekoniecznie na bariery tego świata, tylko po prostu na Stwórcę tego świata, po prostu nasłuchiwać Chrystusa i tak jak siostra mówiła, kropelka po kropelce fascynować się Jezusem. Moi drodzy, czasem problem polega na tym, że my bardzo chętnie gdzieś tam patrzymy na bajery tego świata, a nie poświęcamy czasu na to, żeby się spróbować właśnie spotkać ze Stwórcą tego świata. A gdybyśmy trochę więcej próbowali się z Chrystusem spotykać i z Nim rozmawiać, myślę, że bylibyśmy nierzadko tak zachwyceni, żeby szkoda nam było czasu na bajery tego świata.
Do tych bajerów chyba jeszcze wrócimy. Ojciec Piotr nam coś przeczyta z Facebooka, a za chwilę będziemy mieć kolejnego gościa.
Tak, Artur pisze: nie jest łatwo zostawić wszystko i iść za Chrystusem. Z takim dylematem spotkał się młodzieniec Ewangelii. Z takim dylematem spotyka się także każdy decydujący się na wybór powołania, bo w zasadzie idzie się w nieznane. Oczywiście, może takie moje doświadczenie osobiste, pamiętam kiedy lat temu, 12 chyba, albo 13 nawet, z tą decyzją się gdzieś zmagałem, gdzieś przed tym powołaniem również uciekałem, już jedną nogą byłem nawet na Politechnice Krakowskiej, bo gdzieś cały czas wątpliwości, walka ogromna, Panie Boże, czy ja sobie poradzę, czy dam radę, czy to jest dla mnie. Rzeczywiście był taki moment podczas wakacji, że musiałem w końcu sobie powiedzieć, no muszę pójść w nieznane. Pewności, gwarancji stuprocentowej miał nie będę, ale musi być ten krok zaufania, też ryzyka na pewno, ale ten krok, który dzisiaj mnie uczynił, wtedy mnie uczynił, dzisiaj czyni człowiekiem szczęśliwym.
A jesteśmy już połączeni z człowiekiem, który też poszedł w nieznane, bo na inny kontynent południowoamerykański. Buona sera, ojcze Wiesławie, pozdrawiamy cię.
Buona noci.
A, to tak, dobrze.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szczególnie młodych, tych, którzy z uwagą towarzyszą naszym rozmowom. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie do tej rozmowy i jak Pan Bóg pozwoli, będę chciał wszystkim pomóc w poszukiwaniach, w kroczeniu drogą powołania. Słucham.
Ojcze, odpowiedz, jak to jest pójść w nieznane? Bo wtedy, kiedy wybierałeś się do Brazylii, no przecież nie znałeś tego wszystkiego. Nigdy tak wcześniej chyba nie byłeś raczej w Brazylii. A pojechałeś, pomimo to pojechałeś w nieznane.
Zgadza się. Wyobraź sobie sytuację, w której znajdowałem się 7 lat temu. Dostałem zaproszenie na wyjazd do Brazylii, do kontynentu, którego, na którym nigdy nie byłem. Do Brazylii, czyli do kraju, o którym wiedziałem tylko tyle, że tam jest Amazonia i jest karnawał w Rio de Janeiro. Portugalskiego w ogóle nie znałem. Nigdy samolotem nie leciałem. Z jednego dnia, w krótkim czasie, musiałem przenieść się z Polski do Brazylii. Jak byś się czuł w takiej sytuacji? Zupełnie nieprzygotowany. A Pan Bóg woła. Z perspektywy czasu jestem wdzięczny Panu Bogu, że mi nie powiedział, przez jakie trudności musiałem przejść, bo gdybym to wiedział, nie miałbym odwagi, żeby do samolotu wsiąść i do Brazylii polecieć. Więc ta niepewność, którą miałem, była dla mnie korzyścią i Pan Bóg, myślę, o tym wiedział. I tak mi się wydaje, że nie odkrywa przed nami wszystkich trudności, bo doskonale wie, że nie mielibyśmy odwagi, żeby temu sprostać. Pomimo to do samolotu wsiadłem, do Brazylii przyleciałem, języka się nauczyłem, studia dokończyłem i dzisiaj pracuję tam 5. rok jako kapłan. Okazuje się, że Pan Bóg dał siłę na to, żeby wejść w nieznane i sobie poradzić.
Mamy tutaj też młodych chłopaków takich w naszym studium.
Tak jest.
Pewnie proszę, chcieliby zadać pytanie misjonarzowi.
Proszę, kto pierwszy?
Szczęść Boże, ojcze, ja mam takie jedno pytanie. Czy nie bał się ojciec zostawić tego wszystkiego, co miał tutaj w Polsce, zostawić rodzinę i wylecieć w daleki kraj, gdzie będzie ojciec nieznany, gdzie różne niespodzianki, różne przykre rzeczy mogą ojca tam spotkać. Jak ojciec na to patrzył?
Tak, tak, tak. Miałem trudności z podjęciem decyzji wyjazdu do Brazylii. To są trudności, które każdy człowiek ma, chcąc pozostawić ojczyznę, własną ziemię, rodzinę. Rodzinę, którą oczywiście kocham i w której wyrosłem. I rzeczywiście wylatywałem do Brazylii z tą świadomością, że będę mógł powrócić do Polski pierwszy raz dopiero po 3 latach. No cóż, no jest lęk, jest strach, bo oczywiście samolot może spaść, różne rzeczy mogą się zdarzyć. To jest ryzyko, które każdy podróżujący przez Atlantyk musi podjąć. Później tęsknota. Musimy wziąć pod uwagę, że każdy z nas ma uczucia, ma wspomnienia, ma plany, ma pragnienia. Ale pomimo to wszystko, trzeba sobie z tym poradzić i lecieć.
Ojcze Wiesławie, ojciec, tak jak powiedział, jest 5 lat tak po jest. Święceniach kapłańskich. Ojciec poleciał do Brazylii, gdyby ktoś jeszcze nie wywnioskował z kontekstu, właśnie w trakcie studiów seminaryjnych i to jeszcze tak studiów w swoim rodzinnym Tuchowie.
Tak
ale też właśnie, czy ojciec widzi, że ta decyzja, którą ojciec podjął, jakoś, że tak powiem, procentuje to ryzyko. Czy jakby są takie doświadczenia, że gdzieś Pan Bóg dla tych, którzy ryzykują, dla Niego, tak przygotowuje jakieś takie szczególne doświadczenia, które sprawiają, że człowiek jest szczęśliwy. Czy ojciec na pewno, no tak myślę, że ojciec pewnie ma takie doświadczenia, ale
oczywiście.
W którym momencie ojciec poczuł jakoś tak szczególnie na tej brazylijskiej, zupełnie obcej, dalekiej od Tuchowa ziemi, że ojciec jest szczęśliwy, że tam jest, że podjął to ryzyko.
Tak jest. Wydaje mi się, że pierwszy raz odczułem, powiedzmy, szczęście, jakby to powiedzieć, kiedy się zorientowałem, że moi koledzy zaczynają rozumieć to, co do nich mówię po portugalsku. Wydaje się może trochę śmieszne, ale człowiek, który pracuje, czy misjonarz, który zaczyna pracować na obcej ziemi, pierwszą z trudności, jaką musi pokonać, jest nauka nowego języka. Z jednego dnia na drugi człowiek staje się znowu dzieckiem. Nie umie poprosić nawet o cukier, który znajduje się z drugiej strony stołu. I musi się starać, żeby nauczyć się języka. Więc wyobraź sobie oczywiście, że po roku nauki języka udało mi się poprosić o cukier, który się znajduje z drugiej strony stołu. I otrzymałem ten cukier. I wtedy poczułem się, nareszcie jestem szczęśliwy. Oni rozumieją, co do nich mówię. No więc to była pierwsza taka rekompensa za trudność, jaką przeżyłem. I oczywiście wiele, wiele argumentów mam. Na przykład, kolejny raz poczułem się szczęśliwy, kiedy uświadomiłem sobie, że na lądzie brazylijskim, w Brazylii, mam w chwili obecnej o wiele więcej znajomych, kolegów i przyjaciół niż tych, których zostawiłem w Polsce. Gdybym w Polsce pozostał, miałbym przyjaciół, powiedzmy, w większej części tylko polskich. A w tej chwili mam polskich, mam argentyńskich, mam brazylijskich. Tak właśnie Pan Bóg się odpłaca.
No jeszcze bardziej się odpłacił, bo z waszego kontynentu, teraz tak mówię, z waszego, no mamy Ojca Świętego.
Otóż właśnie. Czyli dzisiaj mam o wiele więcej znajomych, nie? Podwoiłem albo nawet i powieliłem liczbę moich znajomych, moich przyjaciół, z którymi mogę się spotkać. A teraz haczyk, który Pan Bóg się posłużył i służy się dzisiaj. Otóż, kiedy wyjeżdżałem pierwszy raz z Polski, miałem trudności zostawić moją ojczyznę. Wyjeżdżając do Brazylii, czułem tęsknotę do Polski. A teraz, o dziwo, kiedy wylatuję z Brazylii, czuję tęsknotę do Brazylii i do tych moich przyjaciół, których tam zostawiłem. Więc teraz mam, czuję tęsknotę do obydwóch stron świata, prawda? Kiedy jestem tutaj, tęsknię za Brazylią, kiedy jestem w Brazylii, tęsknię za Polską. Jak to jest? Tajemnice serca człowieka. Ale tęsknota jest czym? Jest wspomnieniem przeżycia czasu wspaniałego. Kiedy mamy wspaniałe przyjaźnie, wspaniałe momenty, one nam przynoszą tęsknotę, bo tęsknimy za czymś dobrym. Tęsknię za Polską, tęsknię za Brazylią, jakby nie było, tęsknię za dobrym czasem, za wspaniałymi ludźmi. Tak Pan Bóg zrekompensował trudności, które na początku musiałem przejść. Kolejne pytanie.
Ojcze, może podziękujemy już teraz, bo chcemy jeszcze wziąć inne telefony, a tobie bardzo dziękujemy, ojcze Wiesławie, za to, że pokazałeś nam, że jesteś człowiekiem rzeczywiście radosnym w tym swoim powołaniu, ale nie radosnym tak takim jakimś takim płytkimi przeżyciami, ale głębokim doznaniem. Że to Pan Bóg ciebie tam powołał i pomimo wszelkich różnych przeciwności, trudów, różnych lęków, nazwalibyśmy to obaw,
jesteś
na swoim miejscu.
Jestem na moim miejscu, tak właśnie się czuję. I chciałem tutaj życzyć moim drogim słuchaczom i słuchaczkom odwagi. Ponieważ będę mówił do tych, którzy czują w sercu powołanie. Miejcie odwagę, bo kiedy Pan Bóg powołuje, zawsze da siłę i odwagę i zdolności, żeby pokonać trudności, które mamy na naszej drodze. One zawsze będą. Ale na każdej drodze powołania mamy trudności. Ważne jest, żeby być dobrym człowiekiem, być człowiekiem Boga. Jeżeli czujesz w sercu, że twoim powołaniem jest bycie kapłanem, bądź kapłanem Boga. Jeżeli czujesz, że twoim powołaniem jest bycie siostrą zakonną, bądź kobietą Boga. Niech Pan Bóg ci błogosławi. Słuchaj w swoim sercu głosu tego, który cię woła. Dziękuję bardzo.
My również dziękujemy. Ojcze Wiesławie, na koniec tylko bardzo proste i krótkie pytanie i też będzie krótka odpowiedź wtedy. Jak, bo Ojciec Święty nam tutaj był na sera i tak dalej, a jak to będzie po portugalsku teraz, jak się chcemy pożegnać ze sobą? Jak to jest po portugalsku? Nie wiem, dobranoc, czy tam szczęść Boże, czy nie wiem, jak właśnie się u was mówi.
Aha, dobrze.
W Brazylii.
Po portugalsku będzie brzmiało tak. Que Deus vos abençoe. De muita saúde do corpo e da alma e protege contra todas as adversidades.
Czyli?
W tłumaczeniu lekkim, niech Pan Bóg wam błogosławi, obdarzy was zdrowiem duszy i ciała i chroni was przed wszelkim niebezpieczeństwem.
Amen. Dziękujemy, pozdrawiamy cię serdecznie,
wszystkiego
ojcze.
Wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg błogosławi. Fiquem com Deus. Boa noite.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. 22:45. Również was zapraszam do tego, żeby wziąć udział w naszym programie Czasu Wzrastania. Zaczepić, może jakieś pytania się zrodziły, może coś jest niejasne, jeśli chodzi o obawy, o to, czy pójść tą drogą powołania, czy nie pójść, związane z powołaniem. Zapraszam do tego, abyście zadzwonili, czyli to się jasno wyrażam, że to chodzi pewnie o ludzi młodych, ale szczególnie tam ci, którzy mają jakieś pytania na temat powołania związane z tymi różnymi obawami. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55, 56 655 23 56. Dwa numery komórkowe w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I jeszcze dwa numery 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655
23 66 dla tych, którzy by chcieli zadzwonić z zagranicy, a dla tych teraz wszystkich, którzy nas słuchają, mamy dedykację, mamy piosenkę. Bóg was wzywa, każdego z nas wzywa, abyśmy byli światłem świata, abyśmy byli solą ziemi. To nawet hasło duszpasterskie tego roku dla nas w Polsce. Abyśmy byli solą ziemi.
Być solą ziemi.
Zrastania, bardzo prosimy, już mamy telefon.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Kinga. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie, właśnie wszystkie te głosy ojców i siostry redemptorystki. No i jeszcze właśnie dodać taką rzecz, że właśnie ostatnio byłam na majowym i u księży Palotynów, Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. I usłyszałam właśnie taką rzecz, że też tam tak ksiądz prowadził takie kazanie do dzieci pierwszokomunijnych, no i pyta się, kto chce zostać księdzem. No to dużo chłopców podniosło rękę. No No, ksiądz się ucieszył, ten ksiądz proboszcz, bo po prostu mówi, a no to dobry przykład księdza, który ich prowadził do pierwszej komunii, że dużo chłopców chce. A mówi, a teraz tak. A mówi, a teraz, mówi, dziewczyny, kto chce zostać siostrą taką? No, żadna nie podniosła, no bo nie prowadziła ich siostra, nie? No, ale on i właśnie mówi, że dużo, dużo też daje przykład, środowisko, w którym się obracamy, ale mówi, że oprócz tego, że właśnie to, no, to powołanie, ten głos, ale mówi, że jeszcze powołanie, mówi, że jeszcze tak się zwrócił w kierunku rodziców, dziadków, babci, mówi, że jeszcze, mówi, powołanie to też można wyprosić na modlitwie i tego życzył, żeby po prostu ci rodzice i dziadkowie, babcie, żeby po prostu oprócz tego, że będą, że dają im wikt, opierunek, no i tam wszelką troskę, miłość, to żeby jeszcze właśnie kierowali prośby do Pana Boga o te przyszłe powołania. No dziękuję. I otaczali modlitwą.
Dziękujemy za ten głos, za to nawet uświadomienie nam, którzy słuchamy. No właśnie, jakie są ważne te takie drobne gesty, drobne takie zachęty, czy tutaj w kierunku dzieci, czy młodzieży. Dziękujemy i pozdrawiamy. Szczęść Boże. Ojcze Piotrze,
tak, Robert Facebook do nas działa. Pisze, tak.
Na Facebooku. Czas
zastanawiałem się nad tym, czy wstąpić gdzieś do kapłaństwa, czy zakonu, ale jestem przekonany, że droga, którą wybrał dla mnie Pan, jest inna. Powiem inaczej, gdybym miałbym choć płomek powołania, to bym wstąpił. Dlatego codziennie proszę Boga o dobrą żonę i matkę dla moich dzieci, którą zapewne już ją dla mnie wybrał Bóg, nim się jeszcze urodziłem. Pozdrawiam i ogarniam Was modlitwą. Oczywiście bardzo piękne świadectwo, bo przecież tylko i wyłącznie w kontekście Pana Boga mamy się pytać, jaką dla nas drogę wybrał, i taki mi się obraz też kojarzy. Mam taki obraz, jak to właśnie człowiek patrzy przez szybę, jeżeli ona jest czysta, jeżeli jest rzeczywiście właściwie uformowana, to przez taką szybę wiele widać. Jak są jakieś smugi, jak jest jakiś defekt szyby, wszystko widać w krzywym zwierciadle, niejasno. I myślę, ta przejrzystość na Pana Boga, relacje z Panem Bogiem daje też tą pewność właściwego rozeznania powołania, bo przecież doskonale o tym wiemy, że można się dzisiaj z powołaniem minąć, zarówno w kontekście życia zakonnego, kapłańskiego, ale również małżeńskiego.
A ja mi od razu takie przyszło pytanie tutaj do chłopaków, naszych młodych. A jak załóżmy taką sytuację, że macie ten płomyk powołania, tak? Jakby to było? Możemy sobie wyobrazić, tak, taką sytuację. Postawcie się w takiej sytuacji w tym momencie. I co teraz w tym momencie? Bo macie jakieś marzenia. Ja wiem, że Łukasz jest na pierwszym roku studiów tutaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No i jakby się pojawił taki płomyk powołania. I co teraz? W twoim życiu by się wydarzyło?
Jakby się pojawił... Trudno tak od razu, myślę, że taką decyzję podjąć i tak pójść, przynajmniej w moim przypadku. No bo ciągle się pojawiają też takie myśli, że być może Pan Bóg może też wzywać przecież do małżeństwa, do życia w rodzinie, do tego, żebym był kiedyś ojcem w przyszłości. I to tak się wszystko po prostu komplikuje, nakłada na siebie. I to właśnie takie rodzi mi się pytanie, jak ojcowie sobie z tym poradzili gdzieś? Przecież też takie coś gdzieś było, zanim ta decyzja, czy nawet jeszcze na pewno do święceń może takie jakieś myśli się pojawiały. No ja z takim czymś się zmagam na przykład i no i wiadomo, że jest to kwestia czasu, może cierpliwości i wytrwania w jakiejś modlitwie, żeby to wszystko tak jakoś wewnętrznie się poukładało. Ciekawy jestem, jak może ojcowie to przeżywali.
Zanim to odpowiemy na to pytanie, przepraszam cię Łukasz, bo tu już Kasia odebrała nam telefon. Nie chcemy, żeby ktoś tam czekał długo, żeby tam nie nabiło tych żetonów. Bardzo prosimy, halo? A na to
szczęść
pytanie
Boże,
odpowiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec poprosił, żeby ktoś podzielił się jakimiś takimi małymi...
A kto jest po drugiej stronie?
Piotr.
Piotr, witamy.
Jakimiś małymi wskazówkami, może jakimś takim małym pocieszeniem. A i przed chwilą również ojciec mówił o brudnej szybie. Właśnie siedzę w samochodzie na parkingu przed swoim blokiem. mam trochę brudną szybę, a ojciec mi właśnie zwrócił uwagę, muszę jutro iść i umyć, ale dlatego wyjrzałem przez okno i patrzę sobie tak w gwiazdy i widzę cały wszechświat i pierwsze, co mi przychodzi na myśl, kiedy chciałbym komuś podpowiedzieć w jakiś sposób iść dalej za Chrystusem, jest chyba sama obietnica zbawienia, sama obietnica życia wiecznego, sama obietnica poznania Boga, poznania wszechrzeczy, poznania tajemnicy stworzenia nas. I za każdym razem, kiedy tracę siły, a powinienem dalej iść za Chrystusem, patrzę w gwiazdy i po prostu uświadamiam sobie w tym momencie, że nagroda, jaka na nas czeka, jest o wiele bardziej wspanialsza niż jakakolwiek wątpliwość. Tyle ode mnie. Życzę wszystkim, którzy poszli za Chrystusem, dużo wiary i wytrwałości, bo to jest najpiękniejsza droga, choć najtrudniejsza, jaką kiedykolwiek możemy obrać w życiu. Tego życzę wam wszystkim, moi drodzy bracia i siostry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy cię, Piotrze. Piękny głos, ale tutaj było pytanie też i Łukasza, ale jeszcze też się odniesiemy pewnie do Piotra. Tak. Wiemy się do odpowiedzi, widzę.
Tak, właśnie się zastanawiamy, kto kogo wyprzedza. Łukasz pytał o to, jak my sobie z tym radziliśmy. Myślę, że każdy ma swoją bardzo oryginalną historię tego radzenia sobie właśnie jakoś tego upewniania się, czy to jest nasza droga radzenia sobie z tymi wątpliwościami. Tak szczerze powiem, że chyba największe wątpliwości to miałem wieczór poprzedzający złożenie ojcu prowincjałowi no właśnie prośby o przyjęcie do zgromadzenia. Przez kilka lat wcześniej nie miałem jakichś większych wątpliwości. Może trochę gdzieś tam chciałem czasem zakłamywać to, co w sercu słyszę, chwilowo. Natomiast gdzieś była ta wewnętrzna pewność. No ale tu świadomość, jutro wezmę tą kartkę papieru i napisane jest na niej, że proszę o przyjęcie do zgromadzenia redemptorystów. No jak mi odpowiedzą tak, to bardzo wiele się zmieni. To bardzo wiele się zmieni. I tak sobie pomyślałem, Boże, jutro będzie ten dzień, który wszystko może wywrócić do góry nogami, w cudzysłowie. I wątpliwości dużo. I czy ja będę się czuł spełniony, czy ja podołam, czy ja nie jestem za słaby, a czy te studia, czy ja dam radę. I wtedy jakieś całe mnóstwo wątpliwości. I to, co mnie uspokoiło, to bym powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, Pan Bóg dał mi taką łaskę, drodzy moi, spojrzenia na swoje dotychczasowe życie tak właściwie od dzieciństwa. I zobaczyłem, że to, co mam jutro zrobić, złożyć tą prośbę o przyjęcie do zgromadzenia, to jest jakby logiczna konsekwencja historii mojego życia. Jakieś widoczne Boże prowadzenie ku temu, żeby właśnie to uczynić. No a druga sprawa, to przypomniało mi się, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że sukces będzie polegał na moim geniuszu, na mojej sile, na mojej wspaniałości, na moich zdolnościach. Nie. Jakby sukces tej misji, która przede mną, leży w tym, że to jest misja Jezusa Chrystusa. Ja w tej misji uczestniczę, mam uczestniczyć jako redemptorysta. Ja jestem tylko narzędziem, a treścią tej misji, tym, który przemienia ludzkie serca, jest sam Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nie przegrywa i nigdy nie przegra.
Ja może jeszcze wrócę do pytania ojca Marcina. Co by było, jeżeli we mnie zapaliby się ten płomyk powołania? Jeżeli ten płomyk by się już pojawił w jakimś stopniu, to pewnie bym go rozwijał, nie zatraciłbym go, nie wiem, przez jakieś spotkania formacyjne, przez tak jak ojcowie redemptoryści organizują dni otwartych drzwi w seminarium, czy czy różne takie rozmowy z osobami, które już tą drogą poszły, które usłyszały ten głos, na pewno bym poprzez coś takiego rozwijał ten głos powołania Bożego. Na pewno pojawiłyby się obawy, że jeżeli pójdę za Chrystusem, to zostawię takie zwykłe, codzienne życie świeckie. Nie zostanę ojcem, nie będę miał dzieci w jakiś sposób, taki normalny, taki jak osoba świecka. Właśnie tutaj nasuwa mi się pytanie do ojców. Jak ojcowie spełniają się w swoim kapłaństwie? Przez to, że mówimy do ojców przez ojciec, tak. Czy to ma jakieś odzwierciedlenie w waszym życiu?
Tak, Jurku, słuchaj, popatrz, jest taka sytuacja, że każdy, kto wstępuje na drogę życia kapłańskiego, zakonnego, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, w pierwszej kolejności, tak patrząc po ludzku, musi być prawdziwym facetem, jeśli chodzi o chłopaków, i prawdziwą dziewczyną w 100%. I też taka osoba musi się nadawać do życia małżeńskiego, życia rodzinnego, do bycia matką, do bycia ojcem. Zresztą Ojciec Święty Franciszek teraz o tym przypomniał siostrom zakonnym, że macie być matkami, więc tak samo każdy mężczyzna też ma być ojcem. Nie w sensie fizycznym, bo kapłaństwo czy życie zakonne to wyklucza w sensie fizycznym, ale duchowym. I popatrz nawet to, o czym mówisz, samo zwracanie się do nas, proszę ojca, proszę siostry, w przypadku dziewczyn, jest taką rzeczywistością również rodzinną, że nagle ktoś do mnie mówi ojcze, czyli nie mówi tylko dlatego, że jestem księdzem, ale również dlatego, że gdzieś dostrzega, że za tym się kryje rzeczywistość duchowa, że ktoś jest moim pasterzem, ojcem mojego ducha, tym, który prowadzi mnie do Pana Boga. I oczywiście jest może taki lęk, że człowiek sobie myśli, a trzeba tyle zostawić, no bo tak po ludzku patrząc, trzeba zrezygnować z kobiety, z posiadania potomstwa, ale zauważ, że Jezus Chrystus bardzo jasno obiecywał apostołom i każdemu, kto pójdzie za Nim, że stokroć tyle otrzyma, matek, dzieci, pól również. I teraz jeżeli mówimy o tym, że Chrystus jest dawcą powołania, i jeżeli mówimy o tym, że trzeba Jemu zaufać i pójść za Nim, to też On też pewne braki nam rekompensuje, chociażby w taki sposób, kiedy daje nam wiele duchowych dzieci, które dzięki łasce Boga, ale również dzięki jakiemuś takiemu naszemu skromnemu udziałowi w tym wszystkim do Pana Boga kogoś przyprowadziliśmy.
No, gdybym ja miał taki promyk powołania w sobie, no na pewno bym poprosił o wsparcie. Tak jak powiedział wcześniej mój kolega, pojechałbym na rekolekcje, na pewno powołaniowe wiele razy. Porozmawiałbym z jakąś osobą bardziej doświadczoną, która miała już powołanie, być może już wstąpiła do zakonu, no się waha. I mam właśnie tutaj, tak jak ojciec Witold powiedział, że no nie miał stuprocentowej pewności, bo miał do końca wątpliwości, czy to jest na pewno właściwa droga, nawet wieczór przed złożeniem odpowiednich papierów do seminarium duchownego w Tuchowie. Ale ojcze Witoldzie, czy jakby się ojciec urodził jeszcze raz, czy wybrałby tą samą drogę?
Tylko proszę bardzo krótko, bo już mamy telefon.
Wybrałbym tą samą drogę i wiecie dlaczego? Przede wszystkim dlatego, całe mnóstwo różnych rzeczy Pan Bóg daje. Ale przede wszystkim z tego powodu, o którym mówił ojciec Piotr. Dla mnie największym szczęściem mojej redemptorystowskiej posługi jest to, że jestem ojcem. Nie w sposób fizyczny, w sposób duchowy. Ale czuję się w tym bardzo spełniony i bardzo szczęśliwy. I myślę, że gdybym tego elementu gdzieś nie miał w swoim życiu, tego ojcostwa duchowego, to nie wiem, czy bym był szczęśliwy. Ale Bogu dzięki w tym powołaniu do życia zakonnego i kapłańskiego, powołanie do ojcostwa się zawiera. I dzięki temu, że Pan Bóg tych dzieci do kochania daje całe mnóstwo, jestem bardzo szczęśliwy i zdecydowanie tak.
Mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz, Trynowca. Chciałem powiedzieć, że słucham Was sobie tak leżę i słucham Was tak przez 10 lat i jesteście wspaniali. Bardzo was kocham za to, bo nie oglądam, dzięki Bogu, niż weekend czy jakichś kabaretów, tylko jesteście naprawdę wspaniali. Słucham was non-stop. I to, co macie do powiedzenia, to dla mnie to jest normalnie szok. Jesteście wspaniali. Jesteście naprawdę porządni ludzie.
Dzięki. A Grzegorz, może ja coś ci się zrodziło, jakieś pytanie, jakaś refleksja na temat powołania? Bo dzięki za te...
To znaczy, ja na przykład nie jestem powołany, tak powiem. Ja nie jestem powołany. Naprawdę, Kościół dla mnie jest wspaniały. Ale ja do powołania, ja nie jestem powołany. Przykro mi. No, tak mi wyszło. Naprawdę, kocham Matkę Bożą. Chodziłem na
nie jesteś mówisz tak, nie jesteś powołany, ale chodzi tutaj o kapłaństwo, o życie zakonne. To rozeznałeś, tak?
Dokładnie powiem.
Tak, czy nie jesteś powołany do kapłaństwa? Tak, tak o to
dokładnie,
ci chodzi.
Dokładnie, ja nie jestem powołany.
Ale jesteś powołany do czegoś innego.
Popieram, bo jesteś, to jest wszystko w porządku, to wszystko jest dobrze. Tylko, że ja nie jestem powołany. No, nie jestem po prostu do tego powołany i nie nadaję się do tego, tak powiem.
Rozumiemy. Dzięki Grzegorz, pozdrawiamy cię. Ale my ci mówimy, że jesteś powołany do świętości, jesteś powołany do tego, żeby być jak najlepszym człowiekiem.
Tak, bo powołanie do świętości mamy wszyscy, a realizujemy je przez miłość. Porażka w życiu jest wtedy, kiedy nie kochamy. I każdy jest na pewno powołany do miłości. No, z całą pewnością są też takie sytuacje, tu jakby abstrahując od osoby Grzegorza, ale są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście są jakieś racje obiektywne, które sprawiają, że ktoś choć może myśli o tym, tak, że chciałbym wstąpić do zakonu, no sprawiają, że nie może, różnie bywa w życiu, natomiast na pewno wszyscy jesteśmy powołani do miłości. A jak będziemy Pana Boga pytać, to Pan Bóg nam wskaże właściwą drogę realizacji tego powołania. Ale z taką wielką otwartością, o której też pisał Robert, tak? Powiedział, że gdybym miał to powołanie, to bym poszedł tą drogą. Ale w dialogu z Panem Bogiem rozeznałem, że nie. No właśnie, w dialogu. Jak ten dialog będzie, to myślę, że będzie o wiele mniej jakichś pomyłek, jakiegoś zblokowania życiowego, takiej niewiedzy, co ja mam ze sobą w życiu zrobić.
Już mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich, siostra Jadwiga z Częstochowy, siostry honorarki. Chciałam po prostu, nie jestem już taka młoda, ale czuję się zawsze młodo, bo praca była z dziećmi, z młodzieżą, więc chciałam kilka takich z serca po prostu moich płynących słów do młodych o powołaniu, wyborze drogi, żeby nie za długo, to więc tak króciutko się streszczę. Więc pierwsza sprawa, to są różne, zawsze młodzieży, z serca tak zawsze mówię, że są różne drogi powołania i jeżeli ktoś chce autentycznie rozeznać, niech pyta Boga, to raz. Oczywiście modlitwa szaloną wagę ma, przepraszam, ale rozmowa z ludźmi, którzy są blisko Boga, którzy pomogą wybrać tę drogę, oczywiście trzeba pytać, zwłaszcza może spowiednika mieć dobrego. I chciałam powiedzieć, że to nie jest łatwo, na pewno, ani wybrać, ani wytrwać. I to nie jest jakaś tylko sielankowe, że och, ach, tylko to rzeczywistość jest naprawdę cudowna. To jest cudowna przygoda, ale niełatwa. Na pewno Pan Jezus będzie wymagał trudu, więc to z góry trzeba założyć, bo jeżeli ktoś tylko na łatwiznę pójdzie, to po prostu nie zrealizuje się w powołaniu, zwłaszcza tym szczególnym, wyjątkowym kapłaństwo czy życie zakonne. I zawsze miałam po prostu, tak chyba też od Boga, że prosiłam, żeby rozeznawali na kolanach w ciszy przed Chrystusem, ale żeby za rękę wzięli, tak uczepili się mocno Matkę Bożą. Ja wiem, że ja w ogóle nie myślałam nigdy o powołaniu, bo chociaż rodzina bardzo religijna, bo jestem z Białostockiego w ogóle, więc tam ludzie są naprawdę wspaniali, strony księdza Jerzego Popiełuszki. I nie myślałam, w ogóle właśnie myślałam całkiem inaczej ułożyć życie. A kiedy przyjechałam na tą górę, coś po prostu Matka Boża to spojrzenie zostawiła i co później? W ogóle uciekałam od tego, ale to jeżeli ktoś trzyma Matkę Bożą za rękę, to Matka Boża poprowadzi. I zupełnie spontanicznie, że nie wiedząc w ogóle, że bezhabitowe są błogosławionego Ojca Honorata, Tacie Zgromadzenia i tak dalej, trafiłam właśnie do sióstr, do nas, gdzie mówię, Boże, jak to, no rzeczywiście to chyba moja droga, no ale poza tym jeszcze chciałam dodać, że na każdej drodze Pan Jezus na tą, którą przeznacza człowieka, już od wieków przeznaczył, daje łaski, niesamowite pomoce i jeżeli ktoś się rozminie, kochana młodzieży, z tą drogą, owszem, może być zbawiony, może być oczywiście zrealizowany w jakiś sposób, ale nie będzie miał tych wszystkich łask, jak które Pan Jezus chce postawić ci na tej drodze, którą ci przeznacza od wieku. Więc to nie jest jakaś bagatela, tylko naprawdę szalenie ważna sprawa wybrać tą drogę. Dlaczego? Spotykałam różnych ludzi, którzy myśleli wcześniej o powołaniu, czy to chłopców, czy dziewcząt, później założyli rodzinę i jeżeli w ciszy serca, w szczerości rozmawiali, no jak no, czy na spowiedzi mówili, czy do mnie później jak nieraz rozmawiali, no tęsknię za tym, jednak. I co jeszcze? Nieraz Pan Jezus daje takie cukierki, że z tej rodziny wybiera później, czy do kapłaństwa, czy do zakonu. Też to jest takie no zrealizowane później, jak gdyby sposób Pan Jezus no mówi, że kocham Cię i powołuję teraz tej rodziny. Więc modlić się, pytać, ale no na pewno bez modlitwy, bez trudu pojechać gdzieś na jakąś grupę, no na przykład na tych grupach oazowych. Wiele osób spotykało właśnie wtedy pomoc i jakąś no radę i to natchnienie od Boga w modlitwie. I właśnie później już jakoś tak zdecydowanie realizowało, starało się realizować i rzeczywiście to była trafna decyzja, jak później mówili, czy to pielgrzymka. Różne są sposoby, ale mówię, bez modlitwy na pewno i bez pomocy Matki Bożej. Czyli teraz Ducha Świętego błagać, ale Maryję jako stolicę mądrości.
Tak.
Pozdrawiam od stóp Matki Bożej z Jasnej Góry. Pamiętam o młodzieży zawsze i całuję wasze młode serca, żeby były naprawdę piękne, szlachetne. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, siostro, i oczywiście mam nadzieję, że się zobaczymy już za tydzień na Jasnej Górze, tam w sobotę 25 mamy pielgrzymkę młodych na Jasną Górę. Mam nadzieję, że z siostrą się tam spotkamy. Siostra się już chyba rozłączyła, tak? A szkoda, bo miałem zapytać właśnie, czy pomimo tam i różnych takich wątpliwości, czy jest szczęśliwa, ale to słychać było to po głosie.
Tak, tak.
Żywa, oczywiście. Energiczna.
Nie mówi, że młodzież jest dzisiaj okropna, tylko że całuje serca młodych ludzi. To znaczy, że siostra jest osobą szczęśliwą i pozytywnie nastawioną do życia i rzeczywistości świata.
Tak, i dla tych wszystkich, którzy pytają właśnie w tym momencie, jak rozeznać swoje powołanie, jak na nie odpowiedzieć, myślę, że tu siostra też udzieliła już odpowiedzi, także pozdrawiamy serdecznie Marzenę i tych wszystkich, którzy do nas piszą na Facebooku.
Czas wzrastania na Facebooku. Zaraz wrócimy do tematu, czyli do tych różnych obaw, jeśli chodzi o powołanie, a wcześniej piosenka, która mnie już od kilku dni po prostu ujmuje. No to ja, jeżeli mnie ujmuje, to ja muszę po prostu to włączyć. Znaczy włącza pani Kasia teraz. Wstań, projekt Koinonia. Piękna piosenka.
Że nasz Bóg nawet zna się o luch, chce ma moc wyprowadzić Cię.
Piękna piosenka, nie?
Tak, ojcze. Podoba nam się, bo ojcu się podoba i oprócz tego dlatego, że jest po prostu ładna.
Siostra mówiła przed chwilą w swoim telefonie też, żeby się organizować jakieś grupy, nie wiem, jeździć, spotykać się gdzieś. Na przykład też są rekolekcje powołaniowe organizowane tutaj przez ojców.
Ciągle i niezmiennie, ojcze.
No i chłopaki też w tym uczestniczą.
Tak właśnie.
Przede wszystkim to jest dla nich, tak?
Tak, tak, tak.
Między innymi Daniel i Irek uczestniczyli.
Tak, oczywiście, byliśmy wiele razy na rekolekcjach po wojnie w Lubaszowej. One dużo nam dają, dużo pomagają w dzisiejszym zwariowanym świecie, gdzie czas bardzo szybko leci.
On zawsze leci tak samo przecież.
Nam się wydaje, że leci szybciej niż normalnie. Można na rekolekcjach powołaniowych powiedzieć światu stop, znaczy wyciszyć się, o to mi chodzi, bo nasze powołanie, oprócz tego, że inni nam doradzają, też musimy rozpoznać sami w sobie, to musi wypłynąć z naszego wnętrza. No, w takiej sytuacji człowiek najsilniejszy jest, gdy jest sam. Po prostu i to jest tak, te rekolekcje bardzo w tym pomagają. Nie myślimy o szkole, jeżeli ktoś jest trochę starszy, nie myśli na przykład zostać bratem zakonnym, jest w zawodówce, prawda, też, nie myśli o swoim zawodzie, o swojej pracy, jest sam na sam z Panem Bogiem w ciszy, w Lubaszowej, przypomnę, że są rekolekcje właśnie. Jest to bardzo piękne miejsce, wypełnione duchowością redemptorystów. Bardzo za to Bóg zapłać za organizację takich rekolekcji.
Lubaszowa to jest według mnie takie miejsce, można ją nazwać górą przemienienia, bo samo wyjście na górkę lubaszowską do klasztoru, do nowicjatu ojców redemptorystów już jest ciężkim wyzwaniem dla ludzi, którzy myślą o swoim dalszym życiu. Po rekolekcje na Lubaszowej otwierają nowe horyzonty. W Lubaszowej można pomyśleć nad tym, co Bóg od młodego człowieka ode mnie osobiście oczekuje. Co Bóg chciałby, żebym ja w swoim życiu robił? Czy iść za Nim, usłuchać Jego głosu, czy robić całkiem coś innego, ale...
Przepraszam, że ci wejdę, bo tak przyszło mi do głowy, żeby ważne, żeby to powiedzieć, bo gdzieś tam to doświadczałem jeszcze jako kleryk, który tam jeździł, też z takimi właśnie chłopakami, jak wy, mieliśmy wtedy te rekolekcje. Co jest ważne, że wszyscy, którzy tam przyjeżdżają, właśnie z tym pytaniem się jakoś gdzieś tam zmagają. To nie jest tak, że ja przychodzę do szkoły, ja się zmagam z pytaniem, czy być księdzem, czy być siostrą zakonną, czy być zakonnikiem, a dookoła wszyscy gdzieś tam wrzeszczą, śmieją się, w ogóle odsuwają mnie od tego pytania, tam jest przestrzeń na to. Bo tak. Są inni, którzy tak samo właśnie z tą samą myślą przyjeżdżają.
Oczywiście.
Przepraszam, że ci wszedłem, ale tak nie przyszedł.
Tak jak właśnie Daniel powiedział, Lubaszowa, czy nawet Bardo Śląskie, to są miejsca redemptorystowskie, które pozwalają pomyśleć, pozwalają pomodlić się, usłuchać głosu Pana Boga. Ale nie tylko takie rekolekcje duszpasterstwo powołania organizuje. Duszpasterstwo organizuje również dni otwartych drzwi w Tuchowskim Seminarium, gdzie możemy na własnej skórze poznać, jak żyją klerycy, jak żyją ojcowie, tak w codziennym życiu. Począwszy od porannej juczni, skończywszy na wieczornej komplecie.
Może było począwszy od zasłania trumny.
Nie, tak źle nie.
Otwieramy trumnę o 4:30
i katujemy okna.
Nie, tak redemptoryści nie żyją. Było raz na ostatnich dniach otwartych takie jedno pytanie. Czy redemptoryści się biczują i śpią w trumnach? Ojcowie odpowiedzieli, że nie i tak nie jest, bo sami doświadczyliśmy to na własnej skórze. Takie rekolekcje, takie
biczowanie, tak?
Życie redemptorystowskie. Nie ma czegoś takiego. Życie jest spokojne, poukładane według zrównoważonej harmonii, według reguły. To jest takie moje odczucie.
A Łukasz doświadczył takiej ciekawej, tak, formy?
Tak, bo tutaj mówili nasi goście o tym, że rekolekcje, że dni otwartych drzwi, to jest czas, kiedy zwykle jest kilkunastu, kilkudziesięciu młodych ludzi u nas w klasztorze, ale nie ma też problemu, słuchajcie, bo tak niektórzy myślą właśnie, że zanim się człowiek dostanie do klasztoru, to w ogóle jakiś cud musiałby się zdarzyć, żeby wejść do klasztoru. Oczywiście nie każdy może wejść i nie wszędzie może wejść i nie zawsze może wejść, ale jeśli ktoś zastanawia się nad tym, czy przypadkiem Pan Bóg nie chce mnie tu, czy Pan Bóg nie woła mnie do życia zakonnego, to my, mieszkając w Tuchowie, w naszym domu w Tuchowie, jesteśmy też otwarci na to, by przyjechać na dzień, dwa, po prostu pożyć z nami w naszej codzienności, może przy okazji kilka gdzieś tam mitów obalić, które się ma w głowie przyniesione ze świata na temat klasztoru i jakoś by to dało światło. I właśnie Łukasz
w takim czymś uczestniczyłeś.
Tak, uczestniczyłem właśnie tutaj, naprawdę takie ciekawe przeżycie, doświadczenie po prostu bycia z wami tam, że tak powiem, przeżycia tych dni po prostu pośród ojców, pośród braci kleryków, którzy tam są i tam modlą się, tam mieszkają, tam razem ze sobą żyją.
Czy coś się zaskoczyło?
To znaczy, wtedy? Zaskoczyło mnie. Ja chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jak to od wewnątrz jest, żeby spojrzeć na to w ten sposób, żeby to tylko nie zostało gdzieś na moich wyobrażeniach, czy gdzieś tam w moich myślach, marzeniach. Chciałem po prostu wejść i tutaj wielkie dzięki naprawdę wam za to, że taka możliwość jest, że można indywidualnie się spotkać, porozmawiać. To jest potrzebne naprawdę. I
a jakiś taki, nie wiem, co najbardziej będziesz wspominał z tego?
Jakieś
wydarzenie, może jakiś moment?
To znaczy na pewno takie wspólnotowe modlitwy, gdzie można było tą jedność taką zauważyć, szczególnie akurat to było w czasie Wielkiego Postu, to przeżycie drogi krzyżowej wraz z braćmi, z klerykami, z ojcami. To było takie dosyć mocne, bardzo jednoczące i takie spontaniczne, zwykłe spotkania, czy tam nawet przy kawie, czy gdzieś w pokoiku rekreacji, chyba tak to się nazywa. To zwykłe rozmowy, one są najważniejsze, takie konkretne, które gdzieś zapadają w serce. Na pewno mnie to tak głęboko zostało.
Daniel.
Chciałem jeszcze tylko dodać, tak od siebie, że rekolekcje powołaniowe na Lubaszowej, czy nie tylko są powołaniem, rzecz jasna, do zakonu redemptorystów, czy jako osoba duchowna, dają bardzo wiele, ponieważ nawet jeżeli założymy kiedyś rodzinę, będziemy mieli wspaniałe dzieci, jeżeli mówimy tutaj o nas, to nigdy nie damy sobie wmówić to, co mówi nam dzisiejszy świat o księżach, jacy oni są źli, niedobrzy, jak oni nie pomagają ludziom. Nie damy sobie tego wmówić, będziemy mieli pewną praktykę, będziemy w stanie zaskoczyć atakujących swoją mądrością właśnie dzięki takim rekolekcjom.
Ojcze Piotrze, Ania napisała ciekawy taki ma wpis. Ania, nie?
Tak, dziękuję za audycję. Moje pytanie, które mi się nasuwa. Do obowiązków kapłańskich i zakonnych należy m.in. codzienne odmawianie liturgii godzin. Czy ojcowie mieli trudności z tą modlitwą, na przykład po 5 latach lub po dłuższym okresie? Liturgia godzin nie jest łatwą modlitwą, a jak wiadomo, teksty się powtarzają i po pewnym czasie, nawet po roku, odmawia się, znając je już na pamięć. Oczywiście modlitwa kosztuje wiele i nie tylko liturgia godzin, ale i adoracja, i bycie przy Panu Bogu, i różaniec czasami o wiele więcej, bo jest modlitwą, którą odmawiamy już od dziecka. Liturgia godzin oczywiście powtarza się, ale jest to również modlitwa, która jakoś dla mnie osobiście jest takim też połączeniem się z tymi, którzy na przykład w tym momencie na różnych kontynentach, tudzież w różnych strefach geograficznych, czasowych, modlą się razem ze mną tymi samymi tekstami. To jest bardzo ważne, że i w Chinach, i na Karaibach, i w Stanach Zjednoczonych, i gdzie tam Pan Bóg jeszcze wie, po prostu każdy się tym samym tekstem modli, chociaż może w innym języku. I to też daje też obraz Kościoła, wspólnoty Kościoła, że nie jesteśmy jakimiś tam krążącymi gdzieś tam, modlącymi się w swoim pokoiku tylko, ale z nami się łączy cały świat i Kościół.
Tak, poza tym, gdyby nie chodziło o liturgię godzin, to byśmy powiedzieli, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, bo niektórzy myślą, słysząc nasze modlitwy właśnie liturgią godzin, Boże, jak to się tego nauczyć? Teraz ten chór, teraz tamten, w ogóle jak oni to pojęli? Szczerze powiem, że ja wcześniej przed seminarium nie miałem kontaktu z liturgią godzin i też się na początku zastanawiałem, jak ja się tego wszystkiego nauczę, ale ja się bardzo cieszę, że bardzo wielu chłopaków, którzy jeżdżą do nas na rekolekcje, nawet zdradzę, że dzisiaj w samochodzie też zmierzając tu do Torunia, modliliśmy się wspólnie z naszymi młodymi przyjaciółmi liturgią godzin. Dlaczego? Dlatego, że oni już posiadają tę umiejętność, bo na rekolekcjach powołaniowych również modlitwę liturgią godzin, przepięknej modlitwy Kościoła, można się nauczyć. Więc nie jest to wcale takie trudne. No, modlimy się Słowem Bożym, no, a Słowo Boże ma wielką moc.
Ale żeby też jakoś nie odejść od tego też pytania, jest trudność czasami, rzeczywiście jest trudność, żeby odmówić. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to, że to jest to wspólnotowa modlitwa, bo jednak wspólnota, czasem jak człowiekowi jest trudno, jednak wspólnota pomoże. Pomoże, bo jest wspólnotowa modlitwa, no to pójdę. Pójdę, bo jest wspólnota i jest to jest wybawienie, nie? Dla tych, którzy są właśnie powołani do tego, żeby żyć we wspólnocie. Ja myślę, że ważne, żebyśmy dali jeszcze teraz takie ogłoszenia różne, bo na pewno będą ogłoszenia, bo skoro mówiliśmy też o rekolekcjach powołaniowych, to będą o rekolekcjach powołaniowych. Ja dostałem przed chwilą od ojca Zdzisława takie ogłoszenie, że jutro 18 maja o godzinie 16 w telewizji Trwam będziemy transmitować spotkanie Ojca Świętego z ruchami, bo była mowa o różnych ruchach tutaj. Jedna z sióstr zaczepiła. Będzie to bardzo radosne, modlitewne przygotowanie się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. I w tym spotkaniu Ojca Świętego z ruchami kościelnymi wystąpi m.in. znany zespół Gen Verde z ruchów Okolarii. A natomiast w środę o godzinie 22 w telewizji Trwam będzie retransmisja wspaniałego koncertu, który nie tak dawno odbył się w Betlejem na zakończenie Tygodnia Młodzieży dla Zjednoczonego Świata, tego samego zespołu, Gen Verde. Także zapraszamy, kto się tym wszystkim interesuje, kto czuje tu sprawę do tego, aby to obejrzeć. Ale wróćmy do Nie bój się, wypłyń na głębie, nie bój się ludzi, będziesz łowił. Rekolekcje powołaniowe.
Tak, jeśli chodzi o rekolekcje, tutaj nasi przyjaciele w studiu obecni mówili dużo o Lubaszowej, więc może od niej
bardzo
zaczniemy.
Bardzo się z tego cieszę zresztą, pochodząc stamtąd.
Tak. Zapraszamy do rodzinnej wioski ojca Witolda. Ale tak bardzo poważnie teraz już. Lubaszowa, rekolekcje dla maturzystów i kandydatów do naszego zgromadzenia. Te rekolekcje będą od 24 do 27 czerwca. 24-27 czerwca zapraszamy maturzystów i tych, którzy myślą o bardzo konkretnie, by w tym roku może do naszego klasztoru zapukać na furtę klasztorną. To Lubaszowa. Również w Lubaszowej dla szkół średnich i dla gimnazjum rekolekcje będą od 29 czerwca do 4 lipca. To jest Lubaszowa. Na północy, żeby północ nie była osierocona, to w Gdyni organizujemy rekolekcje od 8 do 12 lipca, także uczniowie szkół średnich i gimnazjum. W Bardośląskim, bardzo piękna miejscowość w Kotlinie Kłodzkiej, rekolekcje od 22 lipca do 26 lipca. I oczywiście w górskiej stolicy Polski, czyli w Zakopanem, rekolekcje także tam się odbędą. Od 27 lipca do 31 lipca.
Tak, a gdyby ktoś nie zdążył zanotować...
Gdzie to można znaleźć na internecie?
Ojcze, www.barka.redemptor.pl. Jak ktoś wpisze duszpasterstwo powołań redemptorystów w wyszukiwarkę, tak, albo po prostu powołania redemptoryści, to z całą pewnością na tą stronę właśnie trafi. Tam jest zakładka, rekolekcje Dni Skupienia, można te terminy znaleźć, namiary do ojca Piotra i do mnie. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo jesteśmy pewni.
Nie gryziemy.
Tego. Tak, tak, to pierwsze, a drugie to oprócz tego, że my nie gryziemy, to wiemy, że Pan Bóg
też nie gryzie.
Daje wiele łask też na tych rekolekcjach i one dla wielu młodych ludzi są ważnym, powiedziałbym, siedmiomilowym czasem krokiem, jeśli chodzi o rozeznanie swojego życiowego powołania. no tutaj jakoś, że tak przywołam znowu te kasztany kwitnące, szczególnie jakoś chcemy zapewnić o naszej modlitwie i o tym naszym zaproszeniu przeserdecznym na rekolekcję do Lubaszowej maturzystów i tych, którzy gdzieś się zmagają bardzo mocno z tym pytaniem. Moja droga, nie moja droga. Takie mam wątpliwości, inne mam wątpliwości. To będzie czas na to, by Panu Bogu w świetnie do tego stworzonych warunkach różne pytania zadawać, ale też czas, w którym przez osobę rekolekcjonisty, myślę, będzie można wiele odpowiedzi na ważne dla siebie pytania też usłyszeć.
I w tym kontekście oczywiście pytanie Karola. Chciałbym się zapytać, w jaki sposób mogę pomóc koledze, który w pewnym stopniu zaczyna mówić o pójściu do seminarium. Karol, prosta odpowiedź, zaproś go na rekolekcję.
Tak, ale przy tej okazji jeszcze warto o jednej przepięknej rzeczywistości powiedzieć. Moi drodzy, może tak jest, że ktoś z was wie już, że Pan Bóg go nie woła na drogę życia zakonnego, że Pan Bóg nie woła go do kapłaństwa, ale przeczuwa, albo wie, albo się domyśla, że ktoś obok, koleżanka, kolega ma takie myśli. Kochani, to jest strasznie ważne, żebyśmy otaczali tych ludzi modlitwą. Z ojcem Piotrem założyliśmy w jesieni różańcowe dzieło wspierania powołań redemptorystowskich. Właśnie jest to modlitewna grupa ludzi, którzy deklarują się, że w każdym tygodniu odmówią różaniec w intencji o powołania do redemptorystów, ale właśnie szczególnie myśląc o tych, których Pan Bóg już powołał, a którzy właśnie mają może obawy, jakoś zmagają się z decyzją. To jest coś, co wierzymy przynosi wielkie owoce i mamy już 250 członków mniej więcej tej wielkiej rodziny rozmodlonej, modlącej się za tych, którzy może właśnie teraz zdają matury, którzy bardzo się zmagają, a my wiemy z ojcem Piotrem o tym, że oni się bardzo często zmagają. Tak myślę, że to jest nawet z tych młodych ludzi, którzy z nami mają kontakt, no i w sumie za miesiąc mają podjąć ważne życiowe decyzje, wstąpić, nie wstąpić. Większość z nich jeszcze bardzo walczy, trzeba wielkiej modlitwy i tym, którzy walczą, chcemy powiedzieć, że nie jesteście sami, że modlimy się za was codziennie, praktycznie modlimy się w naszej wspólnocie za was i modli się 250 ludzi. Myślę, że nie tylko różańcowe dzieło wspierania powołań redemptorystowskich, ale też jest wielu takich ludzi. I następnych też zachęcamy do modlitwy za młodych ludzi, którzy się zmagają z odpowiedzią na pytanie, czy pójść drogą powołania zakonnego czy kapłańskiego, no czy nie.
I w tym kontekście dedykacja dla wszystkich, którzy się jeszcze zmagają z różnymi pytaniami, a słyszą ten głos. Ważne, że słyszą ten głos, że jest jakieś pytanie w ich życiu, że pojawia się pytanie, czy przypadkiem nie ja, bo skądś musi przyjść to pytanie. Dla nich wszystkich właśnie teraz mamy dedykację, znana pieśń ze spotkania, hymn spotkania młodzieży z Benedyktem XVI, wtedy w Krakowie. Niech to wybrzmi w naszych sercach. Za chwilę modlitwa Liturgii Godzin.